Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panią redaktor i słuchaczy.
Pracodawcy Pomorza opracowali kodeks postępowania w zakresie inkluzji osób neuroatypowych. I jak pod tym względem zmienia się rynek pracy i też na ile przedsiębiorcy są zainteresowani, żeby państwa zalecenia wprowadzać? Bo tym tematem pracodawcy jakby tak szerzej jeszcze się nie zajmowali.
Tak, o ile o papierosach, o nikotynie, o szkodliwości, to już żeśmy się nasłuchali i podejmowaliśmy szereg różnego rodzaju działań. Ja mam taką refleksję i takie przemyślenie. Pamiętam, jak kilkadziesiąt lat temu mówiło się o wykluczeniu osób, które są inwalidami i mówiło się, są oni wykluczeni z życia społecznego, bo nie ma wind, nie ma podjazdów, nie ma udogodnień, ci ludzie nie mogą uczestniczyć w życiu społecznym.
Chcieliby pracować, tak. Ale są bariery fizyczne, były wtedy nie do pokonania dla
tak.
tych osób.
I wtedy rozpoczęła się dyskusja i każdy mówił, tak, ale jakie to koszty, jakie problemy. Czy warto dla jednak bardzo wąskiej grupy obywateli ponosić takie koszty i tak dalej. I w pewnym momencie, jak zbudowano pewną świadomość społeczną, wykluczenia tych osób i konieczności jakby przyłączenia ich do naszej społeczności, umożliwienia ich uczestniczenia w życiu społecznym, politycznym, wprowadzono i w prawie budowlanym, i w innych ustawach, że muszą być określone udogodnienia. Budujemy budynek, muszą być podjazdy, muszą być wjazdy.
Szerokie windy.
Szerokie windy. Wiele różnych rozwiązań. I co? I jakoś wszyscy to przeżyli, zaakceptowali i dzisiaj uważamy to za normalność. Tak naprawdę, pani redaktor, to ja powiem szczerze, każdy z nas jest neuroatypowy. Każdy mózg, każdego człowieka odbiera trochę inaczej sygnały zewnętrzne, świetlne, dźwiękowe i inne. Tylko u niektórych osób to po prostu bardziej widać, prawda? I teraz możemy mówić, że są ludzie, którzy mają zdiagnozowany autyzm, ADHD, dyslekcję czy inne tego typu. I teraz jest kwestia zastanowienia się, czy te osoby, u których ta atypowość, ta neuroatypowość jest bardziej widoczna. Czy ich nie powinniśmy bardziej otoczyć jednak opieką i umożliwić im normalne funkcjonowanie?
Stworzyć dobre warunki też do pracy.
I teraz właśnie jest rola pracodawcy. My powinniśmy jako przedsiębiorcy uznać, że takie osoby są i są osoby, u których to bardziej widać.
I nie są złymi pracownikami, tylko po prostu nie mają możliwości pracy na pełnych obrotach, bo środowisko na to nie pozwala.
I dlatego doszliśmy do wniosku, że będziemy może pionierami, bo jesteśmy pierwszą organizacją w ogóle w Polsce, która taki kodeks postępowania pracodawcy w zakresie inkluzji osób neuroatypowych przygotował. Oczywiście zrobiliśmy to wspólnie, przedstawiciele przedsiębiorców, ale przede wszystkim zespół ludzi, którzy na co dzień się tym problemem zajmują. Dwóch profesorów z Politechniki Gdańskiej, Michał Tomczak i profesor Łukasz Sienkiewicz z Wydziału Zarządzania Ekonomii Politechniki Gdańskiej, ale również pani dyrektor Małkowska, która kieruje poradnią psychologiczno-pedagogiczną OSIEK, czy Katarzyna Kowalska i Magdalena Drusz z Lera Polska, którzy też tymi problemami się zajmują. I dzięki nim opracowaliśmy takie zasady ogólne, których jest pięć. Zasada równego traktowania, mówiąca, że każdy pracownik ma prawo do pracy w środowisku wolnym od dyskryminacji, uprzedzeń i barier komunikacyjnych. Zasadę racjonalnych usprawnień, że pracodawca zapewnia dostosowanie niezbędne do efektywnego wykonywania przez taką osobę pracy. Zasada przejrzystości i przewidywalności, czyli opracowanie takich procesów rekrutacyjnych, komunikacyjnych i organizacyjnych, które są jasne, opisane i dostępne dla pracowników. Zasada współodpowiedzialności za efekty pracy, jakie ponoszą wspólnie pracodawca, pracownik i współpracownicy, oraz zasada merytoryczności, czyli decyzje personalne opierają się na wynikach, nie na stylu komunikacji czy ekspresji społecznej, co wyróżnia właśnie tą grupę ludzi. Formułując te zasady ogólne, w tym kodeksie również zawarliśmy zasady szczegółowe, takie zalecenia mówiące, jak te zasady, o których wspomniałem, na co dzień można przełożyć na konkretne procedury, sposób postępowania i tak dalej. Uświadamiania wszystkich pracowników, że takie osoby są, że takie osoby będą z nami pracować i że pracodawca również ma, ja wiem, obowiązek, może bardziej moralny taki, do tego, że jeżeli przyjmuje taką osobę i wie, że ona na przykład ma kłopoty z akceptacją silnego światła, czy źle reaguje na głośne dźwięki, to żeby im takie warunki stworzyć, żeby mogli pracować w warunkach przyjaznych, mając takie ograniczenia wynikające z ich tej neuroatypowości.
A jak dotrzeć, panie prezesie, do takich osób? Bo nie wszystkie dane są dostępne. Kandydat na pracownika nie zawsze musi informować o swojej atypowości. Z drugiej strony też, jak poinformować cały zespół, że taka osoba będzie z nami pracowała, nie zdradzając jej personalu?
Powiem, że byłem parę dni temu na koncercie i prowadzący ten koncert powiedział: proszę państwa, jedna z chórzystek ma chorobę Tourette'a i może wykonywać nieskoordynowane ruchy. Proszę nie reagować. Chodzi o to, że ta świadomość jest coraz większa i nie wiąże się ze wstydem.
I to jest wspaniałe.
Prawda? I ja byłem tak zbudowany. Świetnie zareagowała sala. I o to chodzi, żeby też naszym pracownikom mówić otwarcie.
Komunikacja.
Prawda? Mówić: słuchajcie, wśród nas są osoby neuroatypowe, to są tacy sami pracownicy jak wy. Musimy stwarzać określone warunki, żeby każdy z nas dał z siebie dla firmy jak najwięcej, żeby pracował w takim środowisku, gdzie jest akceptowany i tak dalej. Budowanie tej tolerancji, budowanie akceptacji. A kogo to jest rola? To jest rola pracodawcy. I dlatego my zwracamy na to uwagę jako organizacja pracodawców. Oczywiście niektórzy mogą powiedzieć tak: no tak, ale to są dla nas dodatkowe koszty, bo musimy jakieś pomieszczenia tu izolować i tak dalej.
Ale,
i tak dalej.
Ale to nie są wielkie koszty.
Ale po pierwsze, to nie są wielkie koszty, ale to jest déjà vu. To się, tak jak rozpoczęliśmy rozmowę o osobach, które potrzebują, żeby dojechać do miejsca pracy, odpowiedni podjazd. My się przyzwyczajimy do tego, że w pewnym momencie, jak społeczeństwo dojrzeje, to nastąpi regulacja ustawowa, że dla pewnych osób trzeba stwarzać tego typu warunki. Dzisiaj to, o co pani redaktor spytała, niektóre osoby przychodzą i załączają do swoich dokumentów aplikujących do pracy, dołączają tak zwane orzeczenie, które stwierdza, że oni są na przykład w spektrum autyzmu.
I to jest bardzo ważna i odważna też sprawa z punktu widzenia kandydata do pracy, a z punktu widzenia pracodawcy. Trzeba zainwestować w tego pracownika i dać mu się sprawdzić. Myślę, że pracodawcy będą zadowoleni, bo były badania psychologiczne i nie tylko robione, naukowe na ten temat, że to są bardzo cenni pracownicy, że trzeba zainwestować w te osoby czas i cierpliwość, a to wszystko się opłaci i pracownikowi, i pracodawcy.
Tak, bo te osoby bardzo często myślą niestandardowo. Potrafią się oderwać od pewnych schematów. Potrafią myśleć troszeczkę inaczej.
O tych bardzo ważnych sprawach mówił Zbigniew Conowiecki, prezydent Pracodawców Pomorza. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję pani redaktor, dziękuję słuchaczom.